Brothers and sisters.
Bracia i siostry, witamy Was na uroczystym spotkaniu Kościelnego Systemu Edukacji dla Młodych Dorosłych. Program nadajemy z Barnes Arena na kampusie Koledżu Stanowego Dixie w St. George w stanie Utah. To uroczyste spotkanie jest tłumaczone na wiele języków dla młodych dorosłych na całym świecie. Nazywam się Brad Myers i jestem prezydentem drugiego palika dla młodych dorosłych w St. George. Witamy starszego Jeffrey'a Hollanda z Kworum 12 Apostołów i jesteśmy wdzięczni, że dzisiejszego wieczoru towarzyszy mu siostra Holland. W dalszej części programu przedstawimy starszego Hollanda jako dzisiejszego mówcę. Jesteśmy wdzięczni za obecność innych przedstawicieli władz naczelnych i 70. obszaru, członków Rady do Spraw Edukacji oraz przedstawicieli Koledżu Stanowego i Uniwersytetu Southern Utah. Ponadto cieszy nas obecność na podium administratorów KSE oraz Seminarium i Instytutu Religii, a także prezydentów palików obszaru południowego Utah dla młodych dorosłych stanu wolnego oraz palików dla zamężnych i żonatych studentów wraz z ich żonami. Przypominamy Wam, że w niedzielę 4 listopada 2012 roku na uroczystym spotkaniu KSE przemawiać będzie biskup Gerard Cassé z przewodniczącej Rady Biskupiej. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od wspólnego zaśpiewania wraz z chórem z hymnu Izrael, Izrael wzywa Bóg, numer 7 w angielskich śpiewnikach. Dziękujemy za pomoc Coltona Campbella, który będzie dyrygował, akompaniować będzie Sean Sampus po hymnie modlitwę na rozpoczęcie ofiary siostra Grace Fortney.
Nasz drogi Ojcze Niebieski, jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że zebraliśmy się razem tego wieczoru i że będzie przemawiać do nas starszy Holland. Prosimy, aby podczas słuchania nasze serca zostały poruszone i abyśmy odczuwali Twego ducha i abyśmy podzielili się z otaczającymi nas ludźmi tym, co dziś usłyszymy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę Ewangelię i bardzo Cię kochamy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za naszego proroka. Mówimy to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Dzisiejszego wieczoru towarzyszyć nam będzie połączony chór z Instytutów Religii w St. George i w Cedar City, który zaśpiewa Wiara naszych ojców. Dyrygować będzie Jeff Oldsworth, akompaniować będzie Melinda Street. Po występie muzycznym będziemy mieli przyjemność wysłuchać Starszego Holanda. Po wystąpieniu Starszego Holanda chór zaśpiewa hymn Świętości mi daj. Dyrygować będzie Jeff Oldsworth, akompaniować będzie Katie Covin. Następnie modlitwę na zakończenie ofiaruje Taylor Cannon. Mam teraz zaszczyt przedstawić dzisiejszego mówcę. Jeffrey R. Holland został ustanowiony członkiem kworum 12 apostołów 23 czerwca 1994 roku. W czasie, gdy został powołany, starszy Holland służył jako członek pierwszego kworum 70., do którego został powołany 1 kwietnia 1989 roku. Od 1980 roku do czasu swego powołania na przedstawiciela władz naczelnych w roku 1989 Jeffrey Holland służył jako 9. rektor Uniwersytetu Brigham Younga w Provo w stanie Utah. Jest byłym komisarzem edukacji kościelnej i dziekanem Koledżu Edukacji Religijnej na BYU. Był przywódcą studenckim i członkiem reprezentacji sportowej w Dixie High School i Dixie College w swoim rodzinnym St. George w Utah. Otrzymał stopień licencjata i magistra odpowiednio z języka angielskiego i edukacji religijnej. Na Uniwersytecie Brigham Younga uzyskał stopień magistra i doktora nauk na Uniwersytecie Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Yale. Przed powołaniem do pełnoetatowej służby kościelnej starszy Holland zawodowo zajmował się oświatą, służył jako prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Rektorów Niezależnych Koledżów i Uniwersytetów, zasiadał w Radzie Narodowego Stowarzyszenia Rektorów Niezależnych Koledżów i Uniwersytetów oraz był członkiem Komisji Prezydenckiej Narodowego Stowarzyszenia Wyższych Szkół Sportowych. Za swą pracę nad doskonaleniem zrozumienia między chrześcijanami i Żydami otrzymał nagrodę Torch of Liberty przyznawaną przez Ligę Przeciwko Zniesławieniu B'nai B'rith. Służył w radach zarządzających wielu korporacji obywatelskich i handlowych, a także otrzymał nagrodę Zasłużonego Orła Skautów od Skautów Ameryki. Jest autorem 10 książek, przy czym jedną z nich napisał wspólnie ze swoją żoną Patrycją. Starszy Holland urodził się 3 grudnia 1940 roku w rodzinie Franka i Alice Bentley Hollandów. W 1963 roku poślubił Patrycję Terry. Są rodzicami Matthew, Mary, Alice i Davida. Teściami Paige, Lee i Janine. Oraz dziadkami 13 pięknych wnucząt. Starszy Holland, witamy w domu. Teraz zaśpiewa chór.
Thank you.
Dziękujemy za występ wspaniałego chóru składającego się z członków tych dwóch dużych instytucji z południowego Utah. Witamy na przekazie uroczystości wszystkich, gdziekolwiek się znajdujecie w tym ogólnoświatowym i wspaniałym kościele. Dziękujemy wszystkim za okazaną troskę, wyrażoną uczestnictwem, a także tym, którzy znajdują się tutaj na koledżu stanowym Dixie w moim rodzinnym mieście. Aby Duch z nami przebywał, poprosiłem o hymn na rozpoczęcie tego spotkania. Izraelu, Izraelu, wzywa Bóg. Hymn ten należy do klasyki przywrócenia i stanowi zarys tego, co chciałbym dzisiaj wam powiedzieć. W tym samym celu moglibyśmy równie dobrze dodać: o starsi Izraela, uwielbiam słuchać, jak misjonarze śpiewają: żegnamy Babilon, żegnamy go wraz. Efraima, góry czekają tam nas. Przesłanie tych dwóch hymnów jest praktycznie takie samo. Mówi o tym, że Bóg zawsze wzywa dzieci Izraela do miejsca, gdzie w końcu wszystko będzie dobrze. Izraelu, Izraelu, w Twojej niewoli wzywa Bóg. Babilonu, sług tak wielu, Pan wyrzuci przez swój próg. Tam w Syjonie, raduj się, kto wszedł na włość. Tam w Syjonie, już rozmiewa chwały pieśń. W praktyce, na przestrzeni wieków, taka jest historia Izraela. Gdy ludzie stawali się zbyt grzeszni lub gdy panowała zbyt wielka sekularyzacja w społeczeństwie lub gdy życie u boku ludzi innych narodów niszczyło normy moralne i przykazania dane od Boga, wtedy dzieci przymierza były wysyłane na wędrówkę przez pustkowie, aby ponownie ustanowić Syjon i zacząć od nowa. W czasach Starego Testamentu Abraham, ojciec tego rodzaju przymierza, musiał uciekać z Chaldei, ratując swe życie dosłownie z Babilonu, podejmując wędrówkę, aby prowadzić uświęcone życie w Kananie do miejsca, które jest obecnie znane, zwane Ziemią Świętą. Nie upłynęło wiele pokoleń, zanim potomkowie Abrahama, a następnie Izaaka i Jakuba, do tego czasu pełnoprawni Izraelczycy utracili swój Syjon i znaleźli się w niewoli w odległym pogańskim Egipcie. Powołano więc Mojżesza, aby ponownie poprowadził dzieci obietnicy na pustkowie, tym razem w środku nocy, bez czasu na przygotowanie. Izraelu, Izraelu, pewnie śpiewali te słowa na swoją melodię: usłysz gromki Boga głos. Zaledwie kilka wieków później wyłoniły się pewne interesujące nas wydarzenia, kiedy jedna z tych izraelskich rodzin, na której czele stał prorok Lehi, opuścił ukochaną Jerozolimę, ponieważ niestety Babilon był znowu u drzwi. Historia lubi się powtarzać. Gdyby tylko wiedzieli, że wyruszyli w podróż na nowy kontynent w celu ustanowienia całkiem nowego Syjonu, i tak się stało. Nie wiedzieli jednak, że dokładnie podobna sytuacja miała już miejsce z grupą ich przodków zwanych Jeredami. Jak wiadomo, jest to ogólnoświatowy przekaz dla wzrastającego międzynarodowego kościoła, a ciekawym jest fakt dla wszystkich, którzy świętują przewrócenie Ewangelii, że kolonizacja Ameryki rozpoczęła się od grupy ludzi uciekających ze swojej ojczyzny, aby mogli czcić Boga wedle swego uznania. Pewien znany uczony purytańskiego osadnictwa w Ameryce opisał to doświadczenie jako chrześcijańską misję przez pustkowie. Wysiłek podejmowany przez nowożytnych Izraelitów, którzy chcieli wyzwolić się od bezbożności Starego Świata i ponownie odnaleźć niebiańskie ścieżki na nowej ziemi. Dla celów dzisiejszego spotkania przypomnę wam ostatnią wędrówkę, wędrówkę, dzięki której powstał nasz hymn. To był nasz własny Kościół, prowadzony przez naszych własnych proroków, którzy przewodzili naszym religijnym przodkom. W czasie, gdy Joseph Smith był ścigany przez stany Nowy Jork, Pensylwania, Ohio, Missouri, a na końcu został zamordowany w stanie Illinois, ponownie obserwujemy dzieci Izraela, które poszukują spokojnego miejsca. Brigham Young, amerykański Mojżesz, którego tak nazywano w dowód uznania, poprowadził świętych przez doliny i góry, a utrudzeni pieszą wędrówką święci śpiewali. Bóg przygotował dla nas piękny dom, wzywa na zachód nas. Od prześladowań całą mocą swą górski ochroni pas. Syjon, ziemia obiecana, nowa Jerozolima. Gdzie jest to miejsce? Nie jesteśmy tak pewni, ale je znajdziemy. Przez ponad 4000 lat historii, gdy zawierano przymierza, postępowano następująco: uciec i poszukiwać, umknąć i osiedlić się, uciec z Babilonu, zbudować obwarowania ochronne Syjonu. Aż do teraz. Aż do tego wieczoru, aż do tych czasów. Jedną z niezwykłych cech tej dyspensacji pełni czasów, tej ostatniej i najwspanialszej ze wszystkich dyspensacji, jest zmieniająca się natura tego, jak ustanowimy Królestwo Boga na ziemi. A mianowicie jedną z naprawdę ekscytujących rzeczy w tej dyspensacji jest to, że nadszedł czas wielkich i wzmożonych zmian. A jedną rzeczą, która się zmieniła, jest fakt, że Kościół Boga już nigdy nie będzie uciekał. Nigdy nie opuści Ur, aby udać się do Haran, aby udać się do Kanan, aby udać się do Jerozolimy, aby udać się do Anglii, aby udać się do Kirkland, aby udać się do Nauwu w celu wędrówki w nieznane. Nie. Jak powiedział Brigham Young do wszystkich, z deszczu wpadliśmy pod rynnę, z pod rynny wpadliśmy pod dach. Tu jesteśmy i tu zostaniemy. Oczywiście to oświadczenie nie dotyczyło tylko Doliny Jeziora Słonego, ani Wasatch Ford. To oświadczenie jest skierowane do członków Kościoła na całym świecie. W tych dniach ostatnich, w tej naszej dyspensacji, staniemy się na tyle dojrzali, że zaprzestaniemy ucieczki. Staniemy się na tyle dojrzali, aby wrosnąć naszymi korzeniami, rodzinami, fundamentami w każdy kraj, naród, język i lud na stałe. Syjon będzie wszędzie tam, gdzie jest Kościół. A z tą zmianą, jedną z wielu wielkich zmian w dniach ostatnich, jest to, że już nie myślimy o Syjonie w kategoriach, gdzie będziemy mieszkać, a raczej w jaki sposób będziemy żyć. Aby podać zarys tego nowego zadania, chciałbym dzisiaj omówić trzy sytuacje, jakich niedawno wraz z siostrą Holland doświadczyliśmy. A jeśli starczyłoby czasu, mógłbym i wy także przytoczyć o wiele więcej przykładów. Przykład pierwszy. Kilka lat temu mój młody znajomy, osoba, która powróciła z misji, uczęszczał do jednego z koledżów i grał w stanowej drużynie koszykówki. Był wspaniałym mężczyzną i bardzo dobrym zawodnikiem, ale nie grał tak często, jakby tego chciał. Drużyna ta nie potrzebowała jego wyjątkowych umiejętności i talentu akurat na tym etapie swojego rozwoju, czy też jego rozwoju. Tak czasami dzieje się w sporcie. Ciągle mamy z tym do czynienia. Tak więc z pewnym poparciem i dobrą wolą ze strony jego trenerów i kolegów z drużyny, mój młody przyjaciel został przeniesiony do innej uczelni, gdzie miał nadzieję być bardziej przydatnym. Zgodnie z przeznaczeniem, w nowej szkole udało się i mój przyjaciel wkrótce zaczął grać w meczach. A co się stało dalej? Plan rozgrywek ustalony kilka lat przed tymi wydarzeniami zakładał, że ten młody mężczyzna powróci, grając przeciwko jego byłej drużynie z Salt Lake City, która wtedy nazywała się Delta Center. Wydarzenia, jakie miały miejsce podczas tamtego meczu, nie dawały mi spokoju i w tej niezwykłej chwili chciałbym zrzucić ten ciężar. Bezduszna zniewaga, która niemal zwaliła z nóg, a jaki doświadczył ten młody mężczyzna owego wieczoru, święty w dniach ostatnich, misjonarz, który powrócił z misji, nowożeniec, który płacił dziesięcinę, służył w kworum starszych, ochotniczo służył młodzieży w swoim mieście i z radością wraz z żoną wyczekuje nowego narodzin, nowego dziecka. To, co zostało powiedziane i zrobione w stosunku do niego, a jednocześnie jego żony i jego rodziców, żaden człowiek nie powinien nigdy ani nigdzie doświadczyć. Bez względu na uprawniany sport czy na wybór uniwersytetu, bądź bez względu na podejmowane osobiste decyzje. Stało się jednak coś jeszcze gorszego. Trener drużyny przyjezdnej, legenda w swoim zawodzie, zwrócił się do niego po dramatycznym meczu i powiedział: co się tu dzieje? Jesteś chłopcem z miasta, który odniósł sukces. To są twoi ludzie. To są twoi przyjaciele, powiedział. A co gorsze, potem powiedział ze zdziwieniem: czy większość z tych ludzi nie należy do twojego kościoła? Przykład numer dwa. Poproszono mnie o wygłoszenie przemówienia na uroczystości dla dorosłych stanu wolnego organizowanej przez PALIK na spotkaniu dla wszystkich powyżej 18 roku życia podobnym do naszego. Gdy wchodziłem przez tylne wejście do centrum PALIKA, w tym samym czasie wchodziła do niego budynku młoda kobieta około 30. W gronie ludzi zmierzających ku kaplicy nie trudno było ją dostrzec. Pamiętam, że miała kilka tatuaży, wiele kolczyków w uszach i w nosie, sterczące włosy w kolorze tęczy, spódnica jej była za krótka, a bluzka zbyt wydekoltowana. Nasunęły mi się trzy pytania. Czy kobieta ta była cierpiącą duszą z innego wyznania, która została przywiedziona, lub w lepszym przypadku, czy została przeprowadzona przez kogoś pod kierownictwem Pana na tę uroczystość w celu pomocy jej w znalezieniu spokoju i kierownictwa Ewangelii, którego potrzebuje w swoim życiu? Albo być może jest członkinią, która zeszła nieco z drogi, nadziei i norm, do jakich zachęca Kościół swoich członków, ale na szczęście nadal czuje się częścią nas i zdecydowała się przyjść na kościelne spotkanie. A trzecia myśl, która mi przyszła do głowy, czy to może jest prezydentka Stowarzyszenia Pomocy w Paliku? Jakoś wydawało mi się to nierealne. Oto mój trzeci przykład. Gdy uczestniczyłem w poświęceniu świątyni Kansas City zaledwie kilka miesięcy temu wraz z siostrą Holland, byliśmy gośćmi brata Izaaka Freestona, policjanta, który jest teraz wspaniałym wyższym kapłanem w paliku Liberty w Missouri. Gdy rozmawialiśmy, powiedział mi, że późnym wieczorem pojechał na interwencję, aby zweryfikować wezwanie z nieciekawej części miasta. Pośród głośnej muzyki w oparach marihuany znalazł kobietę i kilku mężczyzn, którzy pili i przeklinali i najwyraźniej nie pamiętali o piątce małych dzieci w wieku od 2 do 8 lat, które były skulone razem w jednym pokoju, próbując spać na brudnej podłodze, bez łóżka, bez materacu, bez poduszek, bez niczego. Brat Freestone przeszukał szafki kuchenne i lodówkę w nadziei znalezienia puszki lub kartonu z jakimkolwiek jedzeniem. Jednak nic nie znalazł. Powiedział, że pies czekający w ogrodzie miał więcej jedzenia niż te dzieci. W sypialni matki był nieobleczony materac, jedyny w całym domu. Szukał, a znalazł prześcieradła, jeśli można to tak nazwać, naciągnął je na materac i położył te dzieci na tym prowizorycznym łóżku. Ze łzami w oczach ukląkł i pomodlił się do Ojca w niebie, aby je chronił, a następnie powiedział im dobranoc. Gdy powstał i skierował się do wyjścia, jedno z tych dzieci w wieku około 6 lat wyskoczyło z łóżka i podbiegło do niego, chwyciło go za rękę i zapytało się błagającym głosem: czy możesz mnie zaadoptować? Jeszcze więcej łez napłynęło mu do oczu. Położył to dziecko z powrotem do łóżka, odnalazł pijaną matkę, mężczyźni już dawno uciekli, i powiedział do niej: jutro wrócę i niech niebiosa mają cię w swojej opiece. Jeśli nie zmieni się tutaj na lepsze, gdy wejdę przez te drzwi, a później nastąpi więcej zmian, powiedział. Obiecuję ci to. Co wspólnego ze sobą mają te sytuacje? Tak naprawdę to niewiele. Poza tym, że siostra Holland i ja niedawno byliśmy ich świadkami. Przedstawiają one trzy skromne, bardzo zróżnicowane przykłady z życia Babilonu. Jednej natury osobistej, o głupim i żałosnym zachowaniu na meczu koszykówki. Następny, poruszający kwestie związane z kulturą i osobistymi wyzwaniami osób, które żyją inaczej od nas. A kolejny, natury znacznie poważniejszej, natury prawnej i o historii tak złożonej, że sprostanie temu problemowi były ponad siły kogokolwiek z nas. Przedstawiając te trzy wyzwania, celowo nie użyłem wzbudzających sensacje wykroczeń seksualnych, przemocy fizycznej czy uzależnienia od pornografii, mimo że prawdopodobieństwo występowania tych wyzwań jest znacznie większe niż przytoczonych tutaj przykładów. Jesteście na tyle mądrzy, aby dojść do własnych wniosków. Najpierw przejdę do tego, co stało się po meczu koszykówki. Następnego dnia po tym meczu, gdy poruszyło to opinię publiczną i wezwano do przeprosin za zaistniałą sytuację, pewien młody mężczyzna powiedział: słuchaj, tutaj rozmawiamy o koszykówce, a nie o szkole niedzielnej. Jeśli nie wytrzymujesz temperatury, to wyjdź do kuchni. Dobrze płacimy za to, aby zobaczyć rozgrywki. Postępujemy wedle naszego uznania. Religię zostawiamy za drzwiami. Religię zostawiamy za drzwiami? Lekcja numer 1. Dla ustanowienia Syjonu w XXI wieku. Nigdy nie zostawiajcie religii za drzwiami. Przenigdy. Moi młodzi przyjaciele, taki rodzaj bycia uczniem jest nie do przyjęcia. Nie można tego nawet uznać byciem uczniem. Jak o tym nauczał prorok Alma, młode kobiety w kościele co tydzień wygłaszają motto młodych kobiet, że będą świadczyć o Bogu przez cały czas we wszystkim, co czynią i gdziekolwiek się znajdują. Nie tylko czasami, nie tylko w kilku miejscach, czy wtedy, kiedy nasza drużyna wygrywa. Religię zostawiamy za drzwiami? Byłem wściekły. Zostawmy ten temat na chwilę, ponieważ zaraz będzie lekcja numer 2. Lekcją numer 2 w tym naszym poszukiwaniu scenariusza tego wieczoru jest to, że w moim prawym wzburzeniu niemal zawsze mówimy, że jest prawem. Muszę upewnić się, że nie będę postępował tak jak ten kibic. Nie wpadnę we wściekłość i nie zacznę postępować głupio, nie stracę dystansu, nie będę wygłaszał tyrad na ten temat, nie będę chciał go pobić, a najlepiej udusić. Gdzie jest granica? Zanim zorientowałem się, religia zostałaby za drzwiami? Nie, ktoś w swoim codziennym życiu, ktoś, kto żyje w XXI wieku, ktoś we wszystkich tych sytuacjach musi żyć zgodnie ze swoją religią, ponieważ w innym przypadku otaczać nas będą sami idioci, którzy za nic mają normy moralne. Spójrzcie, łatwo jest być prawym, gdy otacza nas spokój, a życie jest dobre i wszystko układa się bez problemów. Test ma miejsce wtedy, gdy mamy do czynienia z prawdziwą próbą, gdy zmagamy się z presją i zmęczeniem, ze złością i strachem, lub gdy można popełnić prawdziwe wykroczenie. Czy możemy być wierni w takich sytuacjach? To właśnie jest pytanie, ponieważ Izraelu, Izraelu wzywa Bóg. Taka uczciwość to oczywiście dostojność stwierdzenia: Ojcze, wybacz mi, bo nie wiedzą, co czynią. Bowiem kiedy wybaczamy i rozumiemy i jesteśmy łaskawi wobec swoich ciemiężycieli, jest to ostatnia rzecz, jaką ktoś, kto jest mniej doskonały od Zbawiciela, chciałby zrobić. Musimy próbować. Musimy pragnąć tej siły, kiedy stawiamy czoła sytuacjom, prowokacjom lub problemom. Żaden prawdziwy uczeń Chrystusa nie może zostawić religii za drzwiami. Prowadzi mnie to do przykładu z kobietą z tęczowymi włosami i wieloma błyszczącymi kolczykami. Bez względu na reakcję, jaką wywołuje ta młoda kobieta, zasada pozostaje na zawsze ta sama. Nasza reakcja musi odzwierciedlać nasze religijne wierzenia i zobowiązania wobec Ewangelii. Dlatego nasze zachowanie w każdej sytuacji ma przynosić zmiany na lepsze, nie na gorsze. Nie możemy zachowywać się czy reagować w taki sposób, aby przyczynić się do większego przewinienia niż jak w podobnym przypadku owa kobieta. Nie oznacza to, że nie posiadamy opinii, że nie mamy norm, że całkowicie lekceważymy boskie życie, napomnienia, musisz zrobić to, a tego nie możesz. Oznacza to, że musimy żyć zgodnie z tymi normami i stawać w obronie tych musisz i nie możesz w prawy sposób, w miarę naszych możliwości, na wzór i sposób Zbawiciela. A on zawsze postępował właściwie i robił, co możliwe, aby sytuacja obróciła się na dobre. Począwszy od nauczania prawdy, do wybaczenia grzesznikom i oczyszczenia świątyni. Zapewniam was, to nie jest mały dar. Umieć działać w takich sprawach we właściwy sposób. Tak więc naszą nową znajomą w niecodziennej sukience i stylu poznajemy przede wszystkim przez pryzmat tego, że jest ona córką Boga i ma swoją wieczną wartość. Najpierw pamiętamy o tym, że jest czyjąś córką tutaj na ziemi i równie dobrze w innych okolicznościach mogłaby być moją córką. Najpierw jesteśmy wdzięczni, że jest obecny na kościelnym spotkaniu i nie unika tego. Krótko mówiąc, to my staramy się najlepiej, jak potrafimy, by ona starała się być najlepsza, jak potrafi. W ciszy możemy się pomodlić. Co powinienem teraz zrobić? Co powinienem teraz powiedzieć? Co ostatecznie wzbogaci zarówno ją, jak i tę sytuację? Zadawanie takich pytań oraz szczere próby postępowania na wzór Zbawiciela wystarczą i są, jak myślę, tym, co miał on na myśli, gdy powiedział, cytuję: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Sądźcie sprawiedliwie. Rozsądźcie sprawiedliwie. Powiedziawszy te słowa, przypominam nam, wszystkim, że gdy wyciągamy pomocną dłoń i pomagamy owieczce, która zbłądziła, to mamy także podstawowy obowiązek wobec pozostałych 99, które nie zgubiły się według pragnień i woli ich pasterza. Istnieje pastwisko, a od nas wszystkich oczekuje się, że będziemy na nim przebywać, już nie wspominając o bezpieczeństwie i błogosławieństwach, jakie za to otrzymujemy. Moi młodzi bracia i siostry, ten Kościół nigdy nie dostosuje swoich doktryn ze względu na przychylność społeczeństwa, wygodę polityczną czy z jakikolwiek innego powodu. To jest jedna strefa bezpieczeństwa objawionych praw, która daje nam równowagę i dzięki której możemy podnieść drugą osobę cierpiącą z powodu niepokoju czy odrzucenia. Nasze współczucie i miłość, podstawowe cechy i wymogi naszego chrześcijaństwa, nigdy nie mogą być postrzegane jako kompromis wobec przykazań. Jak określił to kiedyś wspaniały George MacDonald, w takich sytuacjach na pewno nie wypowiemy wszystkiego, w co wierzymy, ale na pewno nie będziemy wyglądać tak, jakbyśmy nie wierzyli. W tym podwójnym kontekście wezwania do współczucia i do wierności przykazaniom tkwi ryzyko nieporozumienia, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Może tak młodych jak wy, a może młodszych. Mogą oni sądzić, że w ogóle nie mamy poddawać niczego osądom ani ocenom moralnym. Musimy sobie w tym wzajemnie pomagać, ponieważ Zbawiciel jasno powiedział, że w pewnych sytuacjach mamy obowiązek ocenić, aby osądzić. Powiedział on, nie dawajcie psom tego, co święte, nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze. Dla mnie to brzmi jak osąd. Alternatywą jest poddanie się relatywizmowi moralnemu, dekonstrukcjonistycznego, postmodernistycznego świata, który, jeśli ulegnie naciskom, przyjmuje, że ostatecznie nic nie ma wiecznego wymiaru, ani nic nie jest święte. A zatem żadne stanowisko na jakikolwiek temat nie ma większego znaczenia. A to po prostu nie jest prawdą. W tym procesie oceny nie jesteśmy powołani, aby potępiać ludzi, ale jesteśmy powołani, aby codziennie podejmować decyzje, które są wynikiem osądu. Mamy nadzieję dobrego osądu. Starszy Dallin Oaks kiedyś mówił o tego rodzaju decyzjach jako o pośrednich osądach, a często musimy je podejmować dla własnego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych ludzi, w przeciwieństwie do ostatecznego sądu, który zostanie wydany jedynie przez Boga, znającego wszystkie aspekty. Pamiętajcie we fragmencie cytowanym wcześniej, że Zbawiciel powiedział, że mają to być sprawiedliwe sądy, a nie stronnicze sądy, a to jest coś zupełnie innego. Na przykład rodzice muszą w codziennym życiu wykazać się dobrym osądem w obliczu bezpieczeństwa i dobra swoich dzieci. Nikt nie miałby pretensji do rodzica, który mówi dzieciom, że muszą jeść warzywa lub który mówi dziecku, że nie może wybiegać na ruchliwą ulicę. Tak więc dlaczego rodzic ma być obwijany za to, że troszczy się w nieco późniejszym wieku o swoje dzieci, o godzinę ich powrotu do domu lub o to, jakimi normami moralnymi czy zachowaniem powinni wykazywać się ich przyjaciele lub w jakim wieku powinni rozpocząć chodzenie na randki, czy powinni lub nie powinni eksperymentować z seksem, narkotykami, pornografią? Nie, podejmujemy decyzję. Zajmiemy stanowisko i umacniamy nasze wartości, mówiąc w skrócie, podejmujemy pośrednie sądy przez cały czas lub wtedy, kiedy powinniśmy to robić. Kiedy stawiamy czoła takim sytuacjom w złożonych kwestiach społecznych, demokratycznego społeczeństwa, może to być nie lada wyzwaniem i może prowadzić do dezorientacji. Młodzi ludzie mogą zadawać pytania i zadają je na temat tego czy innego stanowiska zajmowanego przez Kościół, mówiąc: no, nie wierzymy, że powinniśmy żyć czy zachowywać się w taki czy inny sposób, ale dlaczego mamy skłaniać ludzi, żeby czynili to samo? Czy oni nie mają wolności wyboru, czy nie jesteśmy zadufani w sobie i skłonni do osądzania, zmuszając innych do naszych wierzeń, oczekując, że będą odpowiednio się zachowywać? W tego rodzaju osądach będziecie musieli w delikatny sposób wyjaśnić, dlaczego stajemy w obronie niektórych zasad i dlaczego przeciwstawiamy się niektórym grzechom, gdziekolwiek występują. Będziecie musieli to wyjaśnić, ponieważ kwestie i prawa, jakie nimi kierują, mają nie tylko konsekwencje społeczne czy polityczne, ale wieczne. Nie chcemy obrażać tutaj tych, co wierzą inaczej od nas, ale jeszcze bardziej nie chcemy obrazić Boga. Czy jak przedstawia to fragment tego, co jest wam prawodawcą? I mówię tutaj o poważnych moralnych prawach. Aby to zobrazować, przedstawię przykład niniejszego prawa. Jest to tak, jakby młoda osoba mówiła: teraz jak już mogę jeździć samochodem, wiem, że muszę zatrzymać się na czerwonym świetle, ale czy muszę osądzić i zmusić każdego do zatrzymania się na czerwonym świetle? Czy wszyscy muszą robić to, co my robimy? Czy oni, inni ludzie nie mają własnej woli? Czy muszą się zachowywać tak jak my? Musicie wyjaśnić, dlaczego my właśnie mamy nadzieję, że wszyscy zatrzymają się na czerwonym świetle. I musicie to zrobić bez poniżania tych, którzy przekraczają prawa lub wierzą inaczej niż my, ponieważ zgadza się, oni mają wolną wolę. Moi młodzi przyjaciele, jest wiele najróżniejszych wierzeń na tym świecie, a moralne wybory dotyczą wszystkich. Ale nikt nie może działać tak, jakby Bóg milczał w sprawach lub jakby przykazania miały znaczenie tylko wtedy, gdy regulują je przepisy prawne. W XX wieku nie możemy już dłużej czekać. Musimy podjąć walkę o prawa, o okoliczności i sytuacje, które zezwalają wszystkim ludziom na wolność religijną zagwarantowaną prawem. To jest jeden ze sposobów, w jaki możemy tolerować przebywanie w Babilonie, ale jednocześnie nie należeć do niego. Nie znam znaczniejszej umiejętności ani większej uczciwości niż okazywanie światu, do którego nie ma ucieczki, że możemy ostrożnie postępować tą ścieżką, zajmując stanowisko moralne według tego, co ogłosił Bóg i według danych przez Niego praw, czyniąc to ze współczuciem i zrozumieniem oraz wielką miłością. Jest to trudne, doskonałe rozróżnienie między grzechem a grzesznikiem. Znane są mi kwestie trudniejsze do rozróżnienia, czy przynajmniej trudniejsze do ubrania w słowa. Ale musimy z miłością podejmować te próby. Wierzcie mi, bracia i siostry, w świecie, do którego wchodzimy, będziemy mieli wiele okazji, aby rozwinąć tego rodzaju siłę, wykazać się taką odwagą i okazać takie współczucie. Wszystko jednocześnie. I nie mam na myśli punkowych fryzur czy kolczyków w nosie. W końcu trudna historia z Kansas City. Niewielu z nas zostanie policjantami czy pracownikami opieki społecznej bądź sędziami, ale wszyscy z nas powinni troszczyć się o dobro ludzi i o moralne bezpieczeństwo sąsiadujących z nami społeczności. Starszy Quentin Cook z Kworum 12 poświęcił całe przemówienie na konferencji generalnej 2 lata temu na ten temat. Przemawiając na temat potrzeby wywierania wpływu na społeczność poza murami własnych domów, powiedział: poza ochroną własnych rodzin powinniśmy również być źródłem światła, aby ochronić nasze społeczeństwo. Zbawiciel powiedział: tak, niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. W naszych czasach, w coraz bardziej niegodziwym świecie, kontynuuje, koniecznym jest, aby wartości oparte na religii stały się częścią publicznej debaty. Wiara i religia są skarbnicą światła, wiedzy i mądrości i służą społeczeństwu ogromną pomocą. Koniec cytatu. Jeśli nie zaniesiemy błogosławieństw Ewangelii do naszych społeczności i do naszych krajów, bezsprzeczny jest fakt, że nigdy nie będzie wystarczającej liczby policjantów, nigdy nie będzie wystarczającej liczby Izaaków Fristonów, aby egzekwować moralne zachowania, nawet gdyby dawały się one egzekwować. Ale one nie dają się wyegzekwować. Dzieci w tym domu bez ubrania i bez jedzenia są synami i córkami Boga. Owa matka, której postępowanie jest karygodne, ponieważ jest starsza i powinna być bardziej obowiązkowa, jest także córką Boga. Takie sytuacje wymagają od nas tak zwanej trudnej miłości, nawet podjęcia kroków prawnych, ale musimy spróbować nieść pomoc, kiedy tylko możemy i tam, gdzie możemy, ponieważ religii nie zostawiamy za drzwiami, nawet za tak patologicznymi drzwiami jak te. Dzisiaj nie rozwiążemy każdego osobistego czy społecznego problemu na świecie. Gdy wyjdziemy z tego spotkania, w naszym sąsiedztwie, w naszych miastach i narodach nadal będzie bieda, ignorancja, wykroczenia, bezrobocie i nadużycia, przemoc i niepokój. Nie, nie możemy zrobić wszystkiego, ale jak to się mówi, możemy zrobić coś. A w odpowiedzi na wezwanie Boga, Izraelu, Izraelu, są osoby, które się tego podejmą, które w tym czasie nie uciekną z Babilonu, ale przejdą do ofensywy. Bez okazywania naiwności czy przesadnego optymizmu możemy niezawodnie i na wielką skalę żyć zgodnie z naszą religią, tak, że będziemy mieli okazję do niesienia pomocy wzajemnej, do pomocy rodzinom, błogosławienia sąsiadów i ochrony innych ludzi, łącznie z wychowywaniem nowego pokolenia. W tym kontekście nie użyłem słowa misjonarz z obawy, że od razu pomyślicie o białych koszulach i tabliczkach z nazwiskiem. Nie ograniczajcie tego, co mówię, do tej kategorii. Patrzcie razem ze mną na szerszej perspektywy. Jest wielkie zapotrzebowanie na dzielenie się Ewangelią przez pełnoetatowych misjonarzy, jak również na waszą służbę, gdy nie służycie na pełny etat. Święci w dniach ostatnich są powołani do tego, by byli zaczynem w chlebie, solą, która nigdy nie traci smaku, światłem, które świeci na wzgórzu i nigdy nie jest schowane pod korcem. Wasza grupa wiekowa od 80 do 30 i w większości, przepraszam, dzisiaj czuję się starszy. W waszym wieku, wasz wiek to taki etap w życiu człowieka, że wasi znajomi są bardziej skłonni do przyjęcia Ewangelii, która jest im przedstawiana. Wiemy o tym. Dowodzi tego wiele badań prowadzonych w Kościele. Zacznijcie więc dzielić się. Jeśli postępujemy właściwie i mówimy we właściwy sposób, i hojnie dzielimy się naszymi słowami i naszymi uczynkami, wtedy dzieło prawości Zbawiciela nadchodzi szybko. Nadchodzi koniec tej wielkiej dyspensacji, a potem nastanie Jego chwała. On nas znajdzie, ciebie i mnie, wszystkich z nas, starających się ze wszystkich sił, próbujących żyć zgodnie z Ewangelią, dążąc do udoskonalenia swego życia i Kościoła oraz społeczeństwa, jak najlepiej to potrafimy. kiedy On przyjdzie, tak bardzo pragnę wtedy żyć zgodnie z Ewangelią. Chciałbym być zaskoczony w momencie propagowania wiary i czynienia czegoś dobrego, jeśli to tylko możliwe. Chciałbym, aby Zbawiciel powiedział do mnie: Jeffrey, ponieważ zna on wszystkie nasze imiona, poznaję cię nie z racji twojego stanowiska, ale przez pryzmat twojego życia, przez sposób, w jaki próbujesz żyć i przez normy, w obronie których stajesz. Widzę uczciwość twojego serca. Wiem, że starałeś się najpierw ulepszyć wszystko, a co ważniejsze, starałeś się ulepszyć siebie. Następnie głosiłeś moje słowo i broniłeś mojej Ewangelii w najbardziej wyrozumiały sposób, jaki był możliwy. Pewnie powie: wiem, że nie zawsze odnosiłeś sukcesy z powodu własnych grzechów lub okoliczności, w jakich znajdowali się ludzie. Ale wierzę, że uczciwie pracowałeś. Wierzę w to, że w sercu naprawdę mnie kochałeś. Tak bardzo pragnąłbym doświadczyć czegoś takiego. Pragnę tego najbardziej ze wszystkiego w życiu. I pragnę tego też dla was. Pragnę tego dla nas wszystkich. Izraelu, Izraelu, wzywa Bóg. Wzywa nas do życia zgodnego z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Każdego z nas osobiście, zarówno w drobnych sprawach, jak i w tych znaczących, a następnie wzywa nas, abyśmy wyciągnęli pomocną dłoń do tych, którzy mogą nie wyglądać czy ubierać się podobnie do nas, a wtedy wyjdźcie, gdzie możecie, dalej i służcie w tak rozległej społeczności, jak to możliwe. Aby wam w tym pomóc, zostawiam dzisiaj moje świadectwo i apostolskie błogosławieństwo z każdym z was. Błogosławię was mocą kapłaństwa i upoważnienia, jakie otrzymałem, abyście wiedzieli, że Bóg was kocha. Potrzebuje on was w tej ostatniej i najwspanialszej dyspensacji, kiedy wszystko zostanie przyspieszone, a oczekiwania będą coraz większe. Błogosławię was z apostolskim upoważnieniem, aby wasze modlitwy i prawość były nagradzane, aby wasze osobiste obawy zostały usunięte, a wasze plecy, ramiona i serca były silne i niosły brzemiona, które są na nie nakładane. Błogosławię was, gdyż dążycie do tego, aby być czystego serca, ofiarując siebie jako narzędzie w rękach Boga dla ustanowienia Syjonu w tych ostatnich dniach, w miejscach, gdzie akurat przebywacie. Błogosławię was, abyście byli lojalni wobec siebie nawzajem oraz wobec tych spoza kręgu waszych znajomych, którym powinniście być pomocni. Ponadto błogosławię was, abyście byli przyjaciółmi Zbawiciela świata, abyście osobiście go poznali i nabrali pewności, przebywając w jego towarzystwie. Kocham Pana Jezusa Chrystusa, którego sługą staram się być. I kocham naszego Ojca w niebie, który tak bardzo troszczy się o nas, że nam go dał. Wiem, że z powodu tego daru Bóg wzywa nas w tych ostatnich dniach i oczekuje naszej odpowiedzi na wezwanie, abyśmy stawali się bardziej podobni do Chrystusa, abyśmy byli bardziej święci niż do tej pory. w naszych dążeniach do życia zgodnego z Ewangelią i do ustanowienia Syjonu. Wiem także, że da On nam zarówno siłę, jak i świętość, abyśmy byli prawdziwymi uczniami, jeśli tylko Go o to poprosimy. Świadczę o boskości tego dzieła, o miłości i wspaniałości wszechmogącego Boga i o nieskończonym zadośćuczynieniu Pana Jezusa Chrystusa, które dosięga każdego, nawet najmniejszego z nas. Błogosławię Was tą nadzieją na szczęście i świętość dzisiaj i jutro i na wieki. W święte imię Jezusa Chrystusa. Amen. Nasz drogi niebieski Ojcze, dziękujemy Ci za ten wieczór, za możliwość wysłuchania Twojego słowa z ust apostoła. Jesteśmy wdzięczni za Ducha, który nam towarzyszył i za to, co poczuliśmy i czego się nauczyliśmy. Prosimy, pomóż nam stać się w świetle, by być dobrym przykładem dla otaczających nas ludzi. Nauczać się sprawiedliwie osądzać, kochać wszystkich wokół nas i szukać możliwości służenia i świadczenia od Twojej Ewangelii. Dziękujemy Ci za naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, za Jego zadośćuczynienie. Prosimy o pomoc i siłę do odpokutowania za wszystkie nasze grzechy i stanie się lepszymi, bardziej podobnymi do Zbawiciela. I prosimy Cię o to wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Amen.